Młynek kawowy, czyli rozmowa pod ciśnieniem. Zaprasza Ilona Szwajcer.
W studiu Katarzyna Małkowicz, psycholog. Witam Pani Katarzyno.
Dzień dobry.
Bardzo trudna rozmowa przed nami. Muszę powiedzieć, że jako mama maturzystki od kilku dni źle sypiam. Jest mi bardzo trudno z wiadomością, która dotarła do nas na początku tego tygodnia, choć sam fakt wydarzył się w minionym tygodniu. 19-latka z Lubonia popełniła samobójstwo po, jak wstępnie wiadomo, nieudanym egzaminie z języka polskiego. Takie pytanie za mną chodzi, dręczy mnie to. Co się dzieje w głowach młodych ludzi, że po takich wydarzeniach zgoła mało znaczących, bo matura, zdawaliśmy ją wszyscy. Matura nie jest faktem, nie jest miejscem, nie jest momentem, etapem w życiu, który mógłby zburzyć życie. A tutaj to życie zostaje zburzone. Dziewczyna popełnia samobójstwo. Oczywiście my nie wiemy, nie znamy faktów, nie znamy tej sprawy. Wiemy, że tego dziecka już nie ma. Co się dzieje w głowach tych ludzi, że te decyzje są takie drastyczne, takie ostateczne? Psycholog spotyka się pewno z takimi przypadkami ludzi porozbijanych, młodych ludzi, którzy są niepewni swej wartości, ale żeby aż tak?
To zacznijmy od tego, Pani Ilono, że w głowach młodych ludzi dzieje się tsunami. I w głowach, i w sercach. To jest taki moment, którego być może już nie pamiętamy, w całej jaskrawości,
no,
w jakiej wystąpił.
No, to prawda.
Tak, myślę, że to jest zasługa naszej pamięci i pewnie i dobrze, bo nie chcielibyśmy wracać do tamtego czasu, kiedy uczucia były w tak ekstremalnym natężeniu i myśli tak czarno-białe. To bodaj chyba jedyny taki moment w życiu, kiedy przeżywamy w tak intensywnym wymiarze uczucia i tak jesteśmy radykalni w swoich osądach. Dojrzałość, czas łagodzi potem takie ostre kryteria, ale kiedy się ma 14, 15, 17, 18 lat i 20, to świat musi być porządkowany według bardzo twardych, bardzo ostrych kryteriów. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w ogóle czas dojrzewania to jest taki czas emocjonalnego, mentalnego, duchowego ekstremizmu. Rzecz idzie o życie, o to, żeby wiedzieć, kim się jest, jakie się prezentuje poglądy, co się czuje i nie ma półśrodków. Kiedy rozmawiamy o takich ważnych wydarzeniach z młodymi ludźmi, to okazuje się, że coś, co z perspektywy dorosłego nie ma rangi, czegoś wyjątkowego, dla nich właśnie takie się staje.
I to nie ma znaczenia, że to jest już prawie 20, bo 19-latka to nie jest 14-latka.
No, powiedzmy sobie, że to już
różnie
jest
ten, u każdego.
Ale to jest też ten moment, kiedy chyba zadawane są samemu sobie najbardziej istotne pytania, tak? Co dalej ze mną, z moją przyszłością, zwłaszcza jeśli kończy się jakiś etap życia, a koniec szkoły, czy to podstawowej, czy gimnazjum, a już zwłaszcza szkoły ponadgimnazjalnej, jest takim momentem, tak? Co dalej ze mną? Praca, nowa szkoła, nowe związki, to jest tak naprawdę dramatyczne pytanie, bo okazuje się, że pewien porządek, który do tej pory był dobrze znany, no, za chwilę przestanie funkcjonować.
Tak? Ale spotkałam się, Pani Katarzyno, wczoraj, bośmy rozmawiali w gronie tu dziennikarskim o tym przypadku, spotkałam się z takimi uwagami typu, no, zupełnie nie było wsparcia, bo przecież ktoś mi powiedział, ja dwa razy nie zdałem matury, żyję, funkcjonuję, jest okej. Czy rzeczywiście w tej sytuacji, no, to tak pytam, a właściwie wiem, ale dlaczego tego wsparcia brakuje? Czy szkoła, czy rodzice tego wsparcia nie dają, bo dlaczego właśnie? Przecież pamiętamy, że byliśmy, albo i nie pamiętamy, że jest trudno, ale żeby aż tak? Mówimy, słuchaj, często mówimy, no ja tak mówię, nawet jak się nie uda, no przecież to nie koniec świata, a tutaj mamy koniec świata.
No i dochodzimy do takiego ważnego momentu tego, co dzieje się na styku w kontakcie między dorosłymi i, no, już prawie dorosłymi, ale jeszcze jednak dziećmi. Ja nie chciałabym uderzać w taki ton, w naszych czasach było inaczej, ale być może ta inność polegała też trochę na tym, że bardziej wyraziste były te granice, co wolno, czego nie wolno, czym trzeba się przejmować, na co uważać, a co można potraktować lekce, nie przywiązując aż takiej dużej wagi. Myślę, że kluczem do rozumienia tego, co dzieje się w tej chwili z młodymi ludźmi, jest to, jak wyglądają nasze wzajemne relacje. Rodziców, wychowawców, nauczycieli, innych dorosłych, którzy mają kontakt z 13, 14, 17, 19-latkami.
Czy chce Pani powiedzieć, że każdy żyje w swoim, tak powiem obrazowo, w swoim pokoju i w swoim świecie i te
trochę
kontakty
tak
są tylko tak,
ja powiem
na
Pani,
wspólnych spraw, tych szybko do załatwienia, tak, tych newralgicznych, tych, które dają jakby taką bazę, ale tylko bazę do życia.
Tak, natomiast trzeba pewnej śmiałości, odwagi, Myślę, że takiej też czujnej obecności i życzliwej troski wobec młodego człowieka.
I cierpliwości.
Żeby zachować ten rodzicielski czy nauczycielski, no powiedzmy sobie, przywilej dorosłego, aby pytać, aby dzielić się swoimi wrażeniami, aby czasami nawet prowokować. Najprostszym pytaniem, co u ciebie? Oczekując nawet, że nie będzie odpowiedzi od razu, bądź nie będzie jej wcale, ale dawać sygnał, że jesteśmy, że słuchamy, że patrzymy, że to, co dzieje się z młodą osobą, nas interesuje i w związku z tym mamy coś na ten temat do powiedzenia. Kiedy rozmawiam z rodzicami, natrafiamy, może nie powiem często, ale zdarza się nierzadko, na taki wątek, tak naprawdę nie wiem, co on robi u siebie w pokoju. Tak. Ja nie wiem, jak przebiegają jej popołudniowe zajęcia. Mamy prawo, jako dorośli, wiedzieć, co się dzieje z naszym, bądź też znajomym dzieckiem.
Nawet dorosłym,
bo nie wiem, czy pani pamięta ten moment w swoim życiu, ale to wchodzenie w dorosłość już z takim obciążeniem, że inni, a więc instytucje, inni ludzie oczekują od nas w pełni dojrzałego, świadomego zachowania, jest oczekiwaniem trochę za dużym.
Na wyrost. Tak.
Trochę na wyrost, podczas kiedy jeszcze...
Jeszcze nie.
Jedną nogą tkwimy w takiej ogromnej potrzebie opieki, no bo jest niebezpiecznie.
Wie pani, tak trudno, bo myślę ciągle o tamtym przypadku, ponieważ te matury trwają, dobiegają końca. Myślę o takim sygnalizowanym przez wiele młodych ludzi, z którymi się ostatnio spotkałam, braku wsparcia ze strony nauczycieli. Oczywiście nie chciałabym obciążać tutaj personalnie gron nauczycielskich, ale jest coś takiego, że młody człowiek, kiedy o to staje, chce wypaść jak najlepiej i nie ma tego wsparcia. Jest taka ściana, taka szyba. My i oni. Czy myśli pani, że również w szkole, bo tu mówiliśmy o rodzinie, że również w szkole coś nie działa, coś jest może nie tak? To jest generalizowanie, teraz ja wiem, ale...
Więc będziemy ostrożne, tak?
Właśnie czuję coś takiego, kiedy mówią, no żadnego wsparcia, pani nie patrzyła mi w oczy, pani była obojętna, miała w nosie. No oczywiście to są takie subiektywne wrażenia, ale też mi się wydaje, że no, nie miewają tego wsparcia w szkole, że za szybko, za dużo się dzieje.
Ja pomyślałam sobie o sytuacji w kontekście tego, o czym pani powiedziała, po. Tak, kiedy już rozegrały się pewne dramatyczne wydarzenia, kiedy tu akurat młoda dziewczyna nie zdała jednego egzaminu. Umiem sobie wyobrazić, bo znam z rozmów z młodymi ludźmi dziesiątki takich sytuacji, kiedy coś idzie nie tak i oni są pozostawieni sami sobie. To znaczy, myślę sobie, że nie zawsze uda nam się ochronić młodych ludzi przed tym, żeby nie wydarzyło się coś dramatycznego w ich życiu. Natomiast jest też takie pytanie, czy jesteśmy obecni wtedy, kiedy oni przeżywają bardzo intensywne, no, tak jak powiedziałam wcześniej, ekstremalne uczucia, lęku, czasami wielkiej złości. Umiem sobie też wyobrazić, że skala tych uczuć jest przeogromna i tak naprawdę nie mają instrukcji obsługi, co z tym się dalej robi.
A ja z kolei nie mogę sobie wyobrazić sytuacji, w której przychodzi dziewczyna, która, czy chłopak, który nie zdał egzaminu i dostaje jakąś kosmiczną burę w domu. No chyba, że to rzeczywiście taki ktoś, kto miał wszystko w nosie, to wtedy pewno i ten niezdany egzamin ma w nosie. Ale jeśli to jest ktoś, komu zależało i się nie udało i boi się wrócić do domu, bo słyszę od matki, z ciebie to właściwie wiadomo co, nigdy nic z ciebie nie wyrośnie, no to wtedy rzeczywiście to jest drama. Trudno mi sobie wyobrazić taką mamę w dniu mamy czy ojca, ale to się zdarza?
Tak, to się zdarza, no, ponieważ nazwę to tak, klęska dziecka często bywa naszą klęską, tak? I oceniamy wyjątkowo surowo dziecko, ale tak naprawdę rozliczamy się z własnymi jakimiś niespełnionymi ambicjami czy marzeniami. I pewnie trudno jest wtedy powstrzymać taką reakcję rozczarowania czy złości, tak? I ona jest kierowana do dziecka jako tego, który bezpośrednio stanowi to ostatnie ogniwo w tych nieprzychylnych zdarzeniach. Ale jeśli zastanowilibyśmy się, bo tak sięgam teraz do tego przykładu pani bury dawanej dziecku za brak osiągnięć, to czego najbardziej ono w tej sytuacji potrzebuje, to nie tyle oceny z pozycji władzy i to jeszcze takiej autorytarnej, tylko bardziej uważnego słuchacza, który pomoże znaleźć rozwiązanie, środek, jak się robi z tym, że się komuś coś nie udaje. To od czego się zaczyna poprawę, tak? I takiej orientacji na to, co dziecko może, potrafi, z utuleniem jego uczuć. I to przede wszystkim i najpierw, tak? Stworzyć takie miejsce dla tego, żeby się mogło zmieścić całe w tym swoim żalu, czy złości, czy przerażeniu. A dopiero potem podjąć taką próbę rozmowy, co jest możliwe do zmiany, do naprawy, jest dziecku najbardziej potrzebne. Tak samo jak zresztą każdemu człowiekowi.
To się wydaje takie proste, a tak strasznie brakuje tych momentów, kiedy się tak wzajemnie nad sobą pochylamy i jesteśmy razem i już nas nie goni gdzieś do jakichś innych spraw, bo życie jest najważniejsze. No co się oprócz tego zdarzy? Żyjemy i czy zdamy ten egzamin, czy nie zdamy? To nie jest takie ważne. Już jest po maturach, ale czy maturzyści się też do pani zgłaszają i mają takie wariactwo w głowach, a pani to musi ukoić?
Tak. Mają ogromny niepokój, nie tylko związany z tym, jak przebiegną egzaminy, jasne, jak powinni się do tego przygotować, ale co dalej? Powiem tak, procent tych, którzy wiedzą z niezachwianą pewnością, że pójdą tą czy tamtą drogą, nie jest duży. Większość raczej stawia sobie pytania i przeżywa liczne wątpliwości, nawet już po tym, jak podejmą tak zwane ostateczne decyzje, że wybierają czy to pracę, czy studiowanie.
Przecież widzą, jak to wygląda w tej chwili, do czego właściwie się pchają, tak? Pracy nie ma.
Tak.
Studia takie pozapychane, a co potem? Ciągle to słyszą.
I to, czego rzeczywiście, takie mam wrażenie, najbardziej potrzebują, to tego, żeby inni dorośli byli gotowi na posłuchanie, a w dalszej kolejności na taką rozmowę. Często też czekają, mimo iż sprawiają wrażenie, że uszy mają zamknięte, czekają na to, aby usłyszeć, jak ta konkretna dorosła osoba poradziła sobie, czy przeżyła podobną sytuację. I co wtedy? Czy był ktoś, kto jej doradził? Powiedziałabym, że przesadziłabym, gdybym powiedziała, że młodzi ludzie szukają mentorów, ale niemało jest wśród nich takich, którzy taką ogromną potrzebę deklarują.
Ja bardzo dziękuję. Na koniec powiem tak, przeczytałam niedawno książkę Debiut 19-latki z Krakowa, maturzystki. Ta dziewczyna nazywa się Dominika Ożarowska, wydało ją wydawnictwo HR. Nazywa się to Nie uderzy żaden piorun, bądź Nie uderzy w nas żaden piorun, nie jestem pewna tytułu, ale to jest ciekawe socjologiczne, znaczy spojrzenie tej dziewczyny, jak się to czyta, to człowiek wchodzi w ten świat i ona sama powiedziała o tym, ten nasz świat jest taki nijaki, nieposkładany, jesteśmy nihiliści, nie bardzo wiemy, o co nam chodzi. Ja to dopiero czytam, dokończę i polecam serdecznie, bo rzeczywiście może w ten sposób, poznając ten świat od tej drugiej strony, poznamy świat własnych córek i własnych synów. Bardzo dziękuję. Katarzyna Małkowicz, psycholog, była państwa gościem.
Młynek kawowy, czyli rozmowa pod ciśnieniem.